Miał szczęść Boże, kłania się Pan Przewodniczący Pilch. To będzie materiał, który właściwie elementy tego, o czym powiem, znajdą się w bardzo wielu innych miejscach tego kanału, w wielu innych felietonach, bo bardzo często mówiąc o Xinjiangu, mniej o Tybecie, ale raczej bardziej o Xinjiangu, który po prostu jest mi bliższy. Dobrze rozumiem, wydaje mi się, że dobrze rozumiem, jeszcze lepiej rozumiem to, co się tam dzieje, to, co ludzie przeżywają. Dlaczego? I tutaj muszę się odnieść do tego, do mojego życiorysu. Rzecz najprostsza. Urodziłem się w Zabrzu i przez 24 lata wychowywałem się, uczyłem, kształciłem w Zabrzu. Moi rodzice nie byli Ślązakami, tylko to byli ludzie napływowi, no musiał być lwowianką, a tato pochodził ze wsi. Z tej Bielczy, którą o której tak często mówię. A więc ja mam w sobie naprawdę bardzo dużo lwowiaka. Ale przede wszystkim jestem Ślązakiem. Od tego trzeba zacząć. Jestem Ślązakiem, byłem Ślązakiem, jestem Ślązakiem i będę Ślązakiem. Dosyć szczególnym, a to już jeszcze za chwilę. Ja o tym nie też mówiłem, o tej szczególności. Więc jestem i chłopem, no to widać w tej mojej konsekwencji prowadzenia od 9 lat tego kanału, nikomu niepotrzebnego. Później przez 40 lat niestety byłem, mieszkałem w Warszawie, stałem się warszawiakiem. Dla mnie to była, jest i będzie największa wieś w Europie. Wieśniactwo warszawiaków w ogromnej części po prostu mnie zawsze porażało, poraża i będzie porażało, i dlatego nie chciałem mieszkać w Warszawie. Pozbyłem się obywatelstwa, znaczy zameldowania meldunku warszawskiego. Z wielką chęcią przemeldowałem się na małą wioskę mazowiecką. Ale niestety to tamto mi zostało. To tyle tak skrótem telegraficznym o moim życiorysie. Natomiast chcę się odnieść do powstań śląskich. Nie w szczegółach, bo ich nie znam. Więc może uściślimy, co dla mnie jest Śląskiem. Dla mnie istnieje tak naprawdę tylko Górny Śląsk. Czyli ten obszar między Gliwicami i Katowicami. To jest dla mnie prawdziwy, czarny, Górny Śląsk. Cała reszta to... powiedzmy sobie. Nie będę mówił, cała reszta. Dla mnie to jest najważniejsze. Druga rzecz, niesamowicie ważna, to o której też wielokrotnie mówiłem, to rzecz, której prawie nikt nie wie, o której prawie nikt nie wie, że do 1939 roku, nie wiem od którego dokładnie roku, ale czy to nie po trzecim powstaniu właśnie śląskim, ustalono granice między polską częścią Śląska i niemiecką częścią Śląska. Zabrze, czyli były Hindenburg, zresztą dopiero w XX wieku zaczął nosić imię tego marszałka niemieckiego. Zabrze, czy poprzednio Hindenburg, przed 1939 rokiem. Zabrze było niemieckie. Tuż za Zabrzem, na granicy między Zabrzem i Rudą Śląską, czyli jadąc z Zabrza w kierunku Katowic, następnym miastem była Ruda Śląska. To było tyle fajnie, że tam jedno domy, no tak jak w Warszawie między dzielnicami. No. Jeden dom jest w tej dzielnicy, a już następny dom jest w następnej dzielnicy. Dosłownie tak było. Więc Ruda Śląska była już po stronie polskiej, a Zabrze, czyli Hindenburg, było po stronie niemieckiej. Ja się urodziłem 5 lat po No właśnie, bo nazwać to wyzwoleniem? Nie nazwę tego wyzwoleniem. Przez armię sowiecką, praktycznie rzecz biorąc cały Górny Śląsk z Katowicami, od Katowic do, no jeszcze wcześniej w kierunku Krakowa, w kierunku skąd wschodnim, został ocalony przez bardzo udany manewr Rosjan, którzy okrążyli Górny Śląsk i w ten sposób uratowali dla siebie, zresztą, żeby nie było wątpliwości, dla siebie uratowali ogromną ilość zakładów, które później wywieźli. Pamiętam, widziałem, czy pamiętam. To powiedzieć, czy pamiętam. Już teraz nie pamiętam, czy ja pamiętam, czy pamiętam, że umówiono o tym, że na przykład elektrownia, która była, nie wiem, z pół kilometra od nas na Wolności, myśmy mieszkali na Wolności 351, to było po niemiecku na początku, tam się urodziłem. To z pół kilometra od nas była elektrownia, która została kompletnie wywieziona do Rosji. A była nim w Polsce, no i co z tego. A Ślązaczki były masowo gwałcone przez Rosjan. Masowo. W czasie, kiedy miało miejsce tak zwane wyzwolenie. W Świętochłowicach był ten obóz koncentracyjny. Tak, to się w Świętochłowicach było. No, w Świętochłowicach był na pewno, ale czy to jest ten, gdzie był Morel, nie jestem do końca tego pewien. W Świętochłowicach był obóz koncentracyjny, a ja jeszcze pamiętam, jak byłem mały, to tato mi mówił, że tam niedaleko, ale nigdy mnie tam nie zaprowadził, tam niedaleko był obóz pracy. O, obóz pracy dla kogo? Dla Ślązaków, tych, którzy nie mogli mówić po, bo nie potrafili mówić po polsku, dla akowców, dla takich jak mój ojciec, no jemu się jakoś udało. Akowców, NSZ-u. Jemu się jakoś udało. Ale o czym ja chcę powiedzieć? Otóż ja zawsze mówię o tym, że w latach 50., 60., kiedy byłem chłopcem, była ogromna różnica, ogromna bariera, powiedziałbym nawet. Bariera językowa, przede wszystkim językowa i mentalnościowa. Między nami, nami, chodzi mi o moich rodziców, moich dziadków, którzy napłynęli ze wschodu, a tymi Ślązakami, niemieckimi Ślązakami, powtarzam jeszcze raz, użyłem słowa niemiecki Ślązak. Między tymi niemieckimi Ślązakami, którzy byli po prostu ciężko pracującymi gruchlikami, czyli górnikami, pracownikami fizycznymi w tych rozlicznych zakładach produkcyjnych, których była cała fura. Była ogromna bariera między nami i nimi. Ja to widziałem na podwórku, bo ci moi koledzy bardzo często, znaczy już później, jak zaczęli chodzić do szkoły podstawowej, to nie było z tym większych problemów. To zaczęli się uczyć polskiego, ale u nich w domu się mówiło po niemiecku. Później zresztą, jak matki wołały chłopaków z podwórka, to rzadko się zdarzało, żebym był na podwórku, bo ja głównie czytałem książki, ale czas się zdarzało. Jak matki wołały dzieciaka Ślązaczki na jedzenie, czy coś tam trzeba było zrobić, to nigdy się nie posługiwałem językiem polskim, bo go po prostu nie znałem. Później w miarę upływu czasu oczywiście to się zmieniało. Stosunkowo szybko musiało się zmienić, dlatego że przecież żyli wśród coraz większej ilości Polaków. Znaczy ich raczej ubywało, i umierali starsi, ale przede wszystkim wyjeżdżali do rajsiu. Wyjeżdżały całe rodziny śląskie. Tak, oni zostali, a później uciekali przed polskością. No, przed komunizmem, przed socjalizmem uciekali. Oczywiście do zachodniej Niemiec. Więc to wszystko, z czym miałem do czynienia, no te setki napisów szyldów jeszcze niemieckich na murach. Nie jest żadne graffiti, bo jeszcze wtedy nie istniało graffiti. po prostu normalne, zwykłe tam słowa po niemiecku. Ja nawet ich nie potrafiłem odczytać, bo wtedy u nas w ogóle nie było mowy o tym, żeby się uczyć niemieckiego. To nie wchodziło w rachubę, żeby uczyć się niemieckiego na Śląsku. To trzeba było być wariatem, żeby nawet pomyśleć o tym, żeby uczyć się niemieckiego. No takie były czasy. No. Ta nienawiść do Niemców, szczególnie wśród tych ludzi z zachodu, ze wschodu, którzy przyszli, była straszna. I teraz, w tej chwili, zaczyna się jakaś gra polityczna powstaniami śląskimi. A ja nie wiem oczywiście, jak to było w Zabrzu. Ja nie wiem, jak to było w Gliwicach. Słyszałem od jakiejś antypolskiej kurwy z PO o tym, że 70 tam kilka procent mieszkańców Gliwic wypowiadało się przeciwko trzeciemu powstaniu. Znaczy, nie przeciwko, wypowiadało się przeciwko przynależności do Polski. I ja się specjalnie temu nie dziwię. Proszę Państwa. Ja bym wcale się nie zdziwił, gdyby to była prawda. Wcale bym się nie zdziwił, gdyby w Zabrzu było tego jeszcze więcej. Bo to już było miasto frontowe. Gliwice to jeszcze jednak były te 9 kilometrów dalej za Zabrzem. Ale Zabrze to było miasto frontowe, w tym sensie oczywiście w cudzysłowie frontowe. Tuż przy granicy, więc tutaj tego żywiołu niemieckiego musiało być więcej. Bo i wojsko, przecież pograniczniczy, prawda? No to nie jest tak, że jest obojętny skład ludnościowy w mieście granicznym. W Kanadzie wtedy nie było. A więc ja bym się nie zdziwił, gdyby Ślązacy, ci niemieccy Ślązacy, nie mający prawie nic wspólnego, bardzo niewiele wspólnego ze Śląskiem polskim, przytłuczę się bardziej katowicką nazwą buntą, a gdyby oni nie chcieli połączenia z Polską, dlatego że myślę, że w owych czasach już, szczególnie wtedy, postrzegano Polskę jako takie państwo niestabilne, jako bękarta Traktatu Wersalskiego, tak to chyba Mołotow powiedział. Więc ja się wcale bym nie zdziwił, gdyby wtedy wielka część Ślązaków, no nie Niemców, ale zgermanizowanych Ślązaków, o tam do zgermanizowanych Ślązaków optowała za Niemcami, bo Niemcy jawiły im się jako państwo no, bardziej stabilne, bardziej takie państwo. No, w końcu wprawdzie niedługo istniejące, bo proszę nie zapomnieć o tym, że Niemcy jako państwo powstały dopiero pod koniec XIX wieku. Poprzednio to był Związek Luźnych Państw Niemieckich. Natomiast, no mimo wszystko na tych peryferiach Rzeszy, III Rzeszy, już wówczas, na tych peryferiach III Rzeszy państwo niemieckie było postrzegane naprawdę dobrze. Naprawdę dobrze. Nie, to nie była jeszcze III Rzesza, przepraszam. Przed powstaniem to nie była III Rzesza. To była II Rzesza. I co ja chcę przez to powiedzieć? Ja chcę przez to powiedzieć, że istnieje coś takiego jak anachronizm, jak to się nazywa. Ja niestety sobie zapomniałem. Kolejne rzeczy zapomniałem. Szanowni Państwo, chodzi o to, że jeśli w tej chwili mówi się o sprawach, które miały miejsce 100 lat temu, załóżmy, i przykłada się do tych czasów, do tamtych czasów, 100 lat temu, nasz sposób widzenia obecny, to jest anachronizm kulturowy. Nie, to się inaczej nazywa. To po prostu ma swoją nazwę w historiografii, w historiozofii. Ma to swoją nazwę i to jest taka najczęściej spotykana bzdura, którą kolportują ludzie nie mający pojęcia o historii. Nie historycy, bo historycy, ja się mienię amatorem historykiem, ale jednak historykiem jestem. Historycy wiedzą o tym, że nie wolno myśleć kategoriami na przykład XXI wieku w odniesieniu do pierwszej połowy czy początku XX wieku czy XIX. Po prostu nie ma sensu, bo wtedy niczego się nie zrozumie z tamtych czasów. To jest dokładnie taka sama sytuacja, jak myślenie kategoriami polskimi, czy w ogóle białego człowieka, kategoriami białego człowieka w odniesieniu do innej cywilizacji, na przykład cywilizacji chińskiej. To jest dokładnie ta sama sytuacja, aczkolwiek jest to jest na poziomie kulturowym, natomiast ja mówię o poziomie czasowym. Więc te powstania śląskie, możecie mi Państwo wierzyć albo nie, ale miałem szczęście mieszkać drzwi w drzwi ze Ślązakami, którzy z taką rodziną śląską, czyli notabene z Ludką Szmarzą chodziłem do klasy, czyli z córką, jedną z córek tych państwa Ślązaków z Chorzowa, ale oni przyjechali z Chorzowa, dlatego że oni byli komunistami śląskimi, a tutaj trzeba było ludzi pewnych politycznie. Pamiętajcie Państwo, że to są 60 lata, mówię o 60 latach, wczesne 60 lata. Ale byli wspaniałymi ludźmi. To po prostu, słów nie mam. Nie znałem. Chyba mogę zupełnie spokojnie powiedzieć, że nie znałem. W tamtym okresie jeszcze była jedna pani, mogę powiedzieć, że była trzecią moją matką, ale drugą moją matką była właśnie ta Ślązaczka z Marzochowa. Po prostu fantastyczna kobieta. Fantastyczna. Oczywiście to, że oni byli komunistami, to dla mnie w ogóle było bez kompletnie żadnego znaczenia. Ja bym wtedy był małym chłopakiem. Co to miało dla mnie za znaczenie? Ona po prostu była cudowną kobietą, cudowną kobietą. Ciepłą, czułą, wspaniałą. Więc ja miałem szczęście z jednej strony właśnie poznać tych Ślązaków, polskich Ślązaków, a z drugiej strony na co dzień obcowałem z Ślązakami, może bez przesady tak obcowałem, starałem się raczej ich unikać. Właśnie dlatego, że to byli ludzie z nizin. Po prostu nie, ja ciągle czytałem książki, ciągle obracałem się w literaturze, a oni, ja nie wiem, czy oni, nie wiem, czy oni cokolwiek przeczytali po polsku, jakąkolwiek książkę. Więc nie grałem w piłkę nożną. Mieszkać w Zabrzu i nie grać w piłkę nożną. Mieszkać w Zabrzu i nie być przez całe swoje życie na mecz Górnika Zabrze. No to jestem ja. No. Więc, ale jednak mimo wszystko, jakby chciał czy nie chciał, to musiałem z nimi mieć do czynienia i miałem z nimi do czynienia. I ja widziałem tą kolosalną różnicę między tymi Ślązakami polskimi i Ślązakami niemieckimi. Byłymi Ślązakami niemieckimi. I tu nic nie jest proste. Jak ja czytam, że powstania, taki jakiś facet tutaj pisze, nawet w Polityce, powstania śląskie są fundamentem tożsamości Ślązaków. Nie wiem. Nie. Ja jestem Ślązakiem. Na pewno 100% jestem Ślązakiem. Ale ja nie wiem, czy on ma rację. Ja myślę, że on ma rację w odniesieniu do części polskich Ślązaków. Tak. Do polskich Ślązaków. Nie części. Do polskich. To jest sformułowanie, które mogą mieć na swojej fladze polscy Ślązacy, ówcześni polscy Ślązacy. Ówcześni polscy Ślązacy. Natomiast na pewno nie Niemiec. Sorry, ale nie. Byłem, żyłem wśród nich. Wiem, że nie. To w ogóle nie ma o czym mówić. Przypuszczam, że oni w ogóle nawet nie wiedzieli, że były tutaj powstania śląskie. No więc, mili Państwo, pamiętajcie o jednym, że ostrożnie z formułowaniem ocen, jeśli chodzi o Śląsk, w tej chwili. Nie dlatego, że to jest, bo mogłoby się to wydawać łatwiejsze. Nie, to jest trudniejsze. Im większy dystans dzieli nas od tamtych czasów, tym jest to trudniejsze, ponieważ powoli odchodzą ludzie, no chociażby tacy jak ja. Chociażby tacy ludzie, którzy, no właśnie, podobnie jak ze mną było. Wychowali się na Górnym Śląsku, a później wyjechali, ale żyli na nim bardzo, tak, byli z nim związani. No i my mamy po prostu więcej wiedzy niż cała reszta Polski. Powiem więcej, my mamy więcej wiedzy niż potomkowie polskich Ślązaków. Tych z Chorzowa, tych z Siemianowic, z Hebzia, z Rudy, z Katowic, w Katowicach to w ogóle nie są. Także trochę szacunku dla historii. Szacunku dla prawdy historycznej. A ta prawda jest taka popieprzona, taka pogmatwana, taka pokręcona, że Chryste Panie, aż głowa boli. Jak mi na przykład opowiada ta Ludka, ta Szmarzochowa, a moja koleżanka, to niedawno zresztą, opowiadała mi o tym, jak że jej rodzina była i w Wehrmachcie, i w Armii Czerwonej. Że to byli i oddani faszyści, i oddani komuniści. Tak. Takie były losy tych ludzi stamtąd. I to ja mówię o tych, o Ślązakach. Bo jej rodzina była i po stronie polskiej, i po stronie niemieckiej. No i co? Tak. Także ja rozumiem, że młodzi ludzie mogą nie znać tego. Mają prawo. Ale jeśli jest jakaś rzecz, wokół której toczy się awantura, polityczna w dodatku, to trzymajcie się od tego z daleka. Bo politycy mają to do siebie, że kłamią, łżą jak świnie, jak wściekłe psy. O, dziękuję, kłaniam się dużo.